Tekst stanowi krytyczną analizę współczesnego systemu gospodarczego i politycznego. System ten, pod maską przedsiębiorczości i elastyczności, systemowo odziera jednostki z ochrony socjalnej oraz godności. Autor stawia tezę, że mechanizmy takie jak fałszywe samozatrudnienie, czyli tak zwane B2B, czy praca platformowa, nie są innowacjami biznesowymi. To forma arbitrażu na ludzkim życiu, gdzie zyski są scentralizowane, a ryzyko całkowicie przerzucone na najsłabszych. Ta strukturalna samotność i instytucjonalne upokorzenie prowadzą do powstania gospodarki wstydu. W tym układzie jednostka obwinia samą siebie za systemowe porażki. W konsekwencji ten emocjonalny deficyt staje się paliwem dla populistycznej radykalizacji. Jest to proces shame to blame, od wstydu do obwiniania, gdzie zraniona duma zostaje przechwycona przez politykę odwetu i nienawiści wobec mniejszości. Rozwiązaniem ma być stworzenie emocjonalnego nowego ładu. To system, który zastąpi technokratyczne transfery finansowe realną gospodarką uznania. Ma on przywrócić prawo do słabości osobom zdegradowanym społecznie i zbudować most empatii oparty na wzajemnej użyteczności zamiast na wykluczeniu. Samozatrudnieni w oficjalnej opowieści to wolni ludzie, którzy samodzielnie ryzykują i odpowiadają za sukces lub klęskę. W praktyce często jest to duma człowieka, któremu odebrano urlop i bezpieczeństwo, a zostawiono jedynie wolność ponoszenia cudzych kosztów. Mit samodzielności maskuje przerzucenie ryzyka z organizacji na jednostkę. Człowiek ma być przedsiębiorcą, gdy trzeba opłacić składki, ale ma być podporządkowany, gdy klient decyduje o jego zarobkach i czasie pracy. To nie jest wolność, to kodeks pracy po amputacji ochrony. Samozatrudnienie ma swoją godną postać, której nie wolno mylić z przymusową działalnością gospodarczą. Problem zaczyna się tam, gdzie samozatrudnienie jest jedynie prawną maską podporządkowania i gdzie tak zwane B2B oznacza biznes to bezbronny. Gdy mianem przedsiębiorcy określa się kogoś, kto nie kontroluje ceny ani warunków pracy, ta dzielność staje się jedynie eleganckim słowem na samotne ponoszenie ryzyka. Człowiek zakłada działalność, bo chce pracować, utrzymać rodzinę lub uniknąć bezrobocia. Równocześnie system mówi mu, że jeśli zachoruje lub samochód się zepsuje, jest to jego strata. Zderzenie etosu pracy z instytucjonalną samotnością tworzy paradoks dumy. Człowiek ma obowiązek być odpowiedzialny za swój los w systemie, który przerzucił na niego tę odpowiedzialność bez realnej sprawczości. Skoro wystawiasz fakturę, jesteś firmą, a ryzyko jest twoje. W Polsce mechanizm ten widać brutalnie w pracy platformowej. Kierowca lub kurier funkcjonuje w trójkącie: platforma, partner flotowy i wykonawca. Wykonawca ponosi wszystkie koszty oraz ryzyko drogowe. Raport Fair Work Polska za 2024 rok pokazuje, że model partnerów flotowych to instytucjonalny wynalazek rozproszenia odpowiedzialności. Każdy czerpie wartość, lecz to pracujący niesie ryzyko. Dawniej praca nakładcza chowała zależność pod pozorem domowej samodzielności, dziś platforma chowa ją pod pozorem cyfrowej elastyczności. Unia Europejska dostrzegła ten problem w dyrektywie 2024 dotyczącej pracy platformowej. Jej celem jest zwalczanie fałszywego samozatrudnienia. Platformowy kapitalizm przerzuca koszty na tych, którzy mają najmniej siły negocjacyjnej, dodając komunikat, że jesteś swoim szefem. Samozatrudniony w Polsce jest też szczególnym przypadkiem obywatela ubezpieczeniowego, dla którego ubezpieczenie chorobowe pozostaje dobrowolne. Dobrowolność chorobowego brzmi liberalnie, dopóki nie zapytamy, kto naprawdę może sobie pozwolić na chorowanie. Samozatrudniony nie ma płatnego urlopu ani wynagrodzenia od pracodawcy. Jeśli nie pracuje, nie ma przychodu. Tymczasem raty, leasing i czynsz nie zatrzymują się z szacunku dla zapalenia płuc. Państwo widzi w nim przedsiębiorcę. Rynek traktuje go jak pracownika pozbawionego ochrony. To klasa ludzi uwięzionych między paragrafami, zbyt silna na pomoc, zbyt słaba na prawdziwą autonomię. To jest shame to blame w wersji neoliberalnej. Najpierw człowiek obwinia samego siebie, potem szuka winnych w państwie lub korporacjach. Dla wyrzutków systemu formalnego, osób po upadłościach czy cudzoziemców, samozatrudnienie nie jest wyborem stylu życia, lecz ostatnim wejściem bocznym do rynku. To duma ocalała, nie przedsiębiorcy. Nowoczesna niewola rzadko przypomina kajdany. Częściej wygląda jak rata lub prowizja platformy. Formalnie jesteś firmą. Realnie jesteś człowiekiem przywiązanym do codziennego przychodu jak do aparatu tlenowego. Prawo staje się tu kostiumografem wyzysku, zakłada pracownikowi marynarkę przedsiębiorcy i każe mu klaskać, że awansował. Jeśli model biznesowy działa tylko dlatego, że ludzie zewnętrzni pracują jak wewnętrzni. Ale bez ich praw, to nie jest innowacja. To arbitraż na godności. Samozatrudnieni są pozbawieni języka zbiorowego. Mikroprzedsiębiorca zależny ekonomicznie rzadko czuje, że izby biznesowe mówią jego językiem. To samotność instytucjonalna, jedno z głównych źródeł wstydu. Człowiek bez reprezentacji wierzy, że jego problem jest prywatną klęską, a nie błędem struktury. Kluczowym zadaniem jest budowa reprezentacji osób wypchniętych na fakturę. Chodzi o prawo do zrzeszania się, ochronę przed arbitralnym odcięciem od zleceń i realną emeryturę. Wolność gospodarcza bez podłogi socjalnej bywa wolnością spadania. Polityka publiczna musi najpierw zobaczyć twarz ludzkiego nadkładu. To jest Polska proste. Ludzie użyteczni, lecz często niechronieni. W języku prawa należy rozważyć kategorię zależnego samozatrudnienia z realnymi gwarancjami. Tam, gdzie występuje ekonomiczna zależność od silnych kontrahentów i brak swobody w ustalaniu ceny, powinny pojawić się mechanizmy ochronne. Nie po to, by karać przedsiębiorczość, lecz by nie nagradzać fikcji. W ekonomii trzeba przestać udawać, że niski koszt pracy na fakturze jest neutralną przewagą. To często ukryta dotacja od ciała pracownika dla modelu biznesowego. Samozatrudniony dopłaca własnym zdrowiem i brakiem urlopu. Najważniejszy postulat brzmi: samozatrudniony zależny musi odzyskać prawo do słabości, prawo do choroby, odpoczynku i przewidywalności. Państwo nie może mówić mu, że jest przedsiębiorcą, więc cierp elegancko. Kolejnym krokiem jest przejrzystość kosztów pracy platformowej. Platforma musi ujawniać strukturę wynagrodzeń i zasad przydzielania zleceń. Ostatnim postulatem jest ograniczenie fałszywego samozatrudnienia poprzez realne testy zależności. Jeśli ktoś pracuje stale dla jednego podmiotu, pod jego kontrolą i bez swobody cenowej, powinien otrzymać ochronę zbliżoną do pracowniczej. Algorytmiczny przełożony nadal jest przełożonym. Czwartym postulatem jest nowy solidaryzm składkowy. System ubezpieczeń musi chronić osoby o nieregularnych dochodach i prowadzące mikrodziałalności, zamiast karać je stałym kosztem, który nie uwzględnia sezonowości czy przestojów. Piątym postulatem jest zmiana kultury społecznej. Koniec z romantyzowaniem charówki. Polska musi przestać mylić heroizm przetrwania z dobrym modelem gospodarczym. Wszystko sprowadza się do godności. Samozatrudnieni są mrówkami, tragarzami gospodarki, którzy niosą koszty oraz ryzyko. Ich duma nie może być dłużej kradziona pod szyldem przedsiębiorczości. Jeśli ktoś jest pracownikiem w przebraniu, niech odzyska prawa pracownika. Państwo powinno stworzyć ochronę pośrednią. Samozatrudniony nie jest kosztem do optymalizacji, lecz człowiekiem do ochrony. Jest pracującym obywatelem. Państwo ma obowiązek oddać mu godność. Armie Russell-Hochschild proponuje analizę gospodarki dumy, ekonomii wstydu i antropologii upokorzenia. To studium sytuacji, w której rynek odbiera człowiekowi użyteczność, a populista oddaje mu jedynie wroga. W tym świecie duma jest walutą społeczną. Człowiek traci język, w którym mógłby powiedzieć samemu sobie: jestem potrzebny. Ekonomista widzi deindustrializację i zapaść mobilności społecznej. Antropolog dostrzega utratę rytuałów uznania, prawnik zaś instytucjonalną bezradność państwa, które potrafi policzyć bezrobocie, ale nie umie policzyć poniżenia. A poniżenie, jeśli nie zostanie nazwane, wraca jako polityka odwetu. Kultura mówi: jeśli przegrasz, winien jesteś ty. Gospodarka odpowiada: możesz pracować uczciwie, a mimo to twoja branża zniknie. W takim układzie człowiek uznaje stratę za osobistą hańbę. Tu rodzi się mechanizm przejścia od wstydu do obwiniania. Wstyd jest emocją skierowaną do wewnątrz. Obwinianie to emocja wentylacyjna. Populista nie musi leczyć cierpienia, wystarczy, że nada mu kierunek. Wstyd z adresem staje się gniewem. Gniew z rytuałem ruchem politycznym. Kategoria skradzionej dumy jest skuteczna. To przemiana cierpienia społecznego w paliwo radykalizacji. Empirycznie ta opowieść bywa fałszywa, jednak w sensie politycznym działa, bo odpowiada na realne doświadczenie utknięcia. Europa ma własne apalasi. Są nimi zdegradowane regiony poprzemysłowe i wsie wykluczone z obietnicy mobilności. W Parlamencie Europejskim kadencji 2024-2029 roku 720 posłów dzieli się na 8 grup politycznych. Pojawia się zatem pytanie: co politycy zrobili dla prawicowych, biednych Europejczyków, którym nie powiodło się społecznie? Pytanie to rozsadza moralny komfort wszystkich stron. Prawica zamienia upokorzenie w konflikt kulturowy. Lewica bywa głucha na godność konserwatywnej klasy ludowej. Odpowiedź instytucjonalna Unii istnieje i nie wolno jej przemilczeć. Europejski Fundusz Społeczny Plus to główny unijny instrument inwestowania w ludzi. Jego budżet na lata 2021 do 2027 roku ma wspierać zatrudnienie, edukację oraz reformy strukturalne. Pojawia się jednak pytanie, czy Europa potrafi powiedzieć robotnikowi lub rolnikowi w konflikcie z Zielonym Ładem, że jego życie nie jest odpadem po cudzym postępie. W 2025 roku zmodyfikowano regulacje funduszu, wprowadzając priorytety takie jak zdolności obronne czy dekarbonizacja przemysłu. Jednak sama architektura dotacji nie wystarczy. Można otrzymać kurs i nadal czuć, że język publiczny traktuje człowieka jak surowiec do przekwalifikowania. Współczesna europejska prawica radykalna dostrzegła ten deficyt szybciej niż centrum. Według analiz Carnegie Europe partie te zyskały znaczący grunt. Radykalna prawica nie mówi już wyłącznie, aby wyjść z Unii, lecz coraz częściej o odzyskaniu narodu, rodziny, przemysłu i suwerenności. Narracja o skradzionej dumie jest powtarzalna w wielu krajach. Kto mył cierpienie z winą, ten produkuje wstyd. A kto produkuje wstyd, pracuje dla populisty. Dlatego emocjonalny Nowy Ład musi stać się korektą sposobu, w jaki demokracja rozpoznaje godność przegranych transformacji. Pierwszym filarem jest prawo do opłakiwania strat. Kultura sukcesu nakazuje natychmiastową adaptację, lecz strata wymaga żałoby. Bez niej nie ma polityki racjonalnej, jest tylko wyparcie, które staje się poczekalnią gniewu. Drugim filarem jest redefinicja sukcesu. Jeśli pozostanie on wyłącznie miernikiem wzrostu przegrani, będą szukać teologii odwetu. Musimy powiązać go z wystarczalnością, zakorzenieniem i uznaniem. Trzecim filarem jest most empatii. Oznacza zdolność dostrzeżenia, że człowiek może mieć błędne poglądy, ale jednocześnie prawdziwe rany. Nienawiść do mniejszości to cudzy odpad emocjonalny zrzucony na niewinnego człowieka. Kiedy ekstremista mówi: oni zabrali wam sen, okrada biednego z prawdziwej diagnozy jego położenia i obciąża drugą odpowiedzialnością za cudzą klęskę. Ochrona mniejszości czy praworządność są szkieletem demokracji, ale szkielet bez krwi społecznej staje się muzealnym eksponatem. Człowiek żyje od uznania do uznania. Współczesne strategie progresywne w Europie zaczynają dostrzegać ten problem, choć wciąż operują językiem zbyt technokratycznym. Raport FEPS z marca 2026 roku zaleca przesunięcie akcentu na konkretne propozycje społeczne. To kierunek rozsądny, lecz niewystarczający, jeśli nie zostanie przełożony na język dumy. Europa potrzebuje własnego emocjonalnego Nowego Ładu. Bez niego polityka społeczna pozostanie jedynie techniką łagodzenia skutków, a radykalna prawica będzie nadal monopolizować język godności. Polityka pozbawiona opowieści zawsze przegrywa z mitem. Analiza problemu musi przejść w głąb antropologii dumy. Człowiek chce być samowystarczalny, ale rynek odbiera mu narzędzia do potwierdzenia tej godności. Wtedy duma szuka nowego naczynia i jeśli nie znajdzie go w sferze obywatelskiej, odnajdzie je w strukturach sekciarskich lub fanatycznych. Próżnia dumy szczególnie lubi demagogów. Duma z pracy jest najbardziej szlachetną i zarazem najokrutniejszą formą tradycyjnej dumy. Problem pojawia się, gdy ten etos zderza się z gospodarką, która nie nagradza już w sposób przewidywalny. W tej formule kryje się społeczna pułapka polegająca na przejęciu ciężaru procesów, nad którymi jednostka nie ma kontroli. Jeśli praca jest miarą wartości, to bezrobocie staje się utratą moralnego dokumentu tożsamości. Tu objawia się słabość współczesnych polityk aktywizacyjnych. Mówią one do ludzi tak, jakby problemem był deficyt kwalifikacji, a nie zraniona godność. Taki język jest administracyjnie poprawny, lecz antropologicznie głuchy. A człowiek obrażony przez słownik polityki publicznej prędzej czy później poszuka tłumacza swojego gniewu. To duma człowieka, który nie odniósł klasycznego sukcesu, ale po prostu przeżył. Ocalił życie, małżeństwo i trzeźwość. Dla kogoś, kto dorastał w przemocy i społecznej pogardzie, może to być osiągnięcie większe niż dyplom elitarnej uczelni. Nasze instytucje uznania są skalibrowane pod pieniądze i tytuły. Kultura nie ma ceremonii dla tych, którzy tylko nie utonęli. W tym kontekście David Maynard staje się figurą kluczową. Dla kogoś w nędzy i chorobie zdanie "masz przywilej" brzmi jak szyderstwo klasy wykształconej. A szyderstwo jest nawozem radykalizacji. Orły Hochschild proponuje rozszerzenie pola widzenia. Trzeba jednocześnie dostrzegać mniejszości oraz część większości, która została porzucona i wykluczona z języka szacunku. W notatce źródłowej uosabia go Wyatt Blair, recydywista i członek Ku Klux Klanu. To postać, przy której łatwo odetchnąć moralnie. Właśnie dlatego trzeba zachować chłód analityczny. Duma wyjętego spod prawa jest patologiczną odpowiedzią na kryzys uznania. Jeśli człowiek nie może być szanowany jako ojciec czy fachowiec, może zdobyć strach. Ten mechanizm jest kluczowy dla zrozumienia radykalizacji politycznej. Ekstremizm oferuje upokorzonym mężczyznom natychmiastową tożsamość. Nie trzeba leczyć wstydu, wystarczy przyjąć znak, wroga i przemoc. Tatuaż staje się dyplomem, a nienawiść kompetencją. W języku prawnym jest to moment, w którym porządek konstytucyjny traci monopol na uznanie. Człowiek ucieka w struktury nieformalne. Prawo karne może karać skutki, ale samo z siebie nie odbuduje zerwanej więzi. Należy jednak podkreślić, że wyjaśnianie nie jest usprawiedliwianiem. Analiza źródeł przemocy nie znosi odpowiedzialności sprawcy. Czwarty model jest najważniejszy dla emocjonalnego nowego ładu. Odnowiona duma przez pomaganie. Pojawia się tu metafora mrówki tragarza. Tommy Ratliff rozpoznaje w niej siebie i szansę na przemianę. Nie chce być niesiony, chce być tym, który niesie. To przejście od wstydu do użyteczności bez konieczności szukania wroga. Odnowiona duma zmienia logikę przetrwania. Człowiek mówi: jestem wartościowy, bo mogę nieść kogoś, kto leży tam, gdzie ja kiedyś leżałem. Sukces nie polega na wspięciu się ponad innych, lecz na powrocie po innych. Takie określenia są administracyjnie wygodne, lecz antropologicznie toksyczne. Ludzie buntują się przeciwko temu, że w opowieści o zmianie nie mają twarzy. Odnowiona duma przez pomaganie stanowi ważną korektę dla obu stron sporu politycznego. Prawica często zbyt łatwo przechodzi od wartości takich jak wspólnota czy odpowiedzialność do polityki wykluczenia. Istnieje jednak wersja konserwatywnego doświadczenia, czyli odpowiedzialność bez nienawiści i lokalność bez obsesji wroga. Jednocześnie jest to korekta dla lewicy. Jeśli posługuje się ona wyłącznie językiem systemów i struktur, może nie docenić moralnej potrzeby człowieka, by być sprawcą, a nie tylko ofiarą. Myśl Hochschild zmusza lewicę, by przestała gardzić konserwatywną biedą, a prawicę, by przestała sprzedawać biedny narkotyk wroga. Warto przenieść te modele dumy na grunt europejski. Duma z pracy żyje w regionach przemysłowych i rzemiośle. Jeśli ktoś przez 30 lat utrzymywał kraj, a potem słyszy, że reprezentuje problem, nie dziwmy się, że szuka partii, która powie mu: byłeś fundamentem, nie błędem. Duma ocalałego żyje wśród tych, którzy przetrwali transformacje gospodarcze czy samotność w małych miejscowościach. Duma wyjętego spod prawa żyje natomiast w subkulturach przemocy i wspólnotach nienawiści. Bieda godnościowa jest rynkiem, na którym rekrutuje ekstremizm. To tam człowiek może znów poczuć się potrzebny. Właśnie w tym miejscu europejska polityka dysponuje ogromnym niewykorzystanym potencjałem. Jeśli środki publiczne wzmacniają jedynie wielkie instytucje i język ekspercki, pomijając lokalnych tragarzy sensu, to same tworzą pustynię uznania. Współczesne państwo prawa zbyt często opisuje obywatela jedynie jako beneficjenta świadczeń lub uczestnika procedur. To niewystarczające. Obywatel jest bowiem także nosicielem honoru społecznego. Prawo pracy, ochrona zdrowia czy polityka regionalna powinny być systemem dystrybucji uznania. Gdy prawo staje się odległe i pogardliwe, zamienia się w fabrykę resentymentu. Z tej perspektywy pytanie o Parlament Europejski wraca z większą ostrością. Problem polega na tym, że rzadko kto potrafił połączyć różne języki w jedną godną opowieść, w której strata zostaje uznana, a przyszłość nie wymaga pogardy wobec przeszłości. To jest brakujące centrum polityki europejskiej. Po utracie pracy i statusu człowiek nie pozostaje pusty. Jest pełen wstydu, gniewu i głodu użyteczności. Polityka demokratyczna powinna umieć wzmacniać dumę płynącą z pomagania. Jeśli tego nie zrobi, radykałowie zrobią to za nią. Wiedzą oni, że człowiek poniżony nie potrzebuje najpierw programu, lecz zdania, które przywróci mu twarz. Emocjonalny nowy ład musi być polityką twarzy, a nie tylko transferów pieniężnych. Musi uznać twarz robotnika, rolnika, bezrobotnego czy migranta. Tylko wtedy most empatii nie będzie dekoracją, lecz infrastrukturą. W świecie, który myli heroizm przetrwania z dobrym modelem gospodarczym, Syki Kuti, musimy zadać sobie pytanie. Czy potrafimy dostrzec człowieka, zanim stanie się on jedynie numerem identyfikacji podatkowej do optymalizacji lub wyborcą napędzanym przez urazę? jeśli nie nauczymy się budować polityki twarzy zamiast polityki transferów. Będziemy jedynie dekorować szkielet demokracji. Podczas gdy jej krew wycieka przez rany tych, których uznaliśmy za odpad przemysłu. Człowiek poniżony nie potrzebuje programu wyborczego. Potrzebuje zdania, które przywróci mu godność. Zanim ktoś inny zaproponuje mu twarz zwróconą przeciwko bliźniemu.